в имени клубу Peace.
Хорошо.
Szanowni Państwo, ja nie mam tak przygotowanego wystąpienia jak pan radny Solanowski, zdaniem zdania, ale chciałbym Państwu krótko opowiedzieć o tej sprawie, jak ona wygląda w rzeczywistości, jaki jest stan prawny w rzeczywistości. Otóż 27 kwietnia 2005 roku Komitet w Obronie Praw Ludzi Wierzących oraz Ruch Obrony Ojczyzny Odrodzenie złożył wniosek do ZDM-u o zezwolenie na umieszczenie na placu Adama Mickiewicza chorągwi i napisów o treści patriotyczno-religijnej. I miało to dotyczyć terminów 1, 2, 3, 8, 17, 24 maja oraz 4 do 12, 28 i 29 czerwca. I 6 maja Zarząd Dróg Miejskich wystosował do wnioskodawców pismo z żądaniem uzupełnienia tego wniosku o opinię zespołu do spraw opiniowania wniosków dotyczących umieszczenia w przestrzeni publicznej tablic pamiątkowych, rzeźb, instalacji plastycznych oraz tak zwanych mebli miejskich. Jest to pismo Zarządu Dróg Miejskich z 6 maja. Ten zespół do spraw opiniowania wniosków od pół roku już nie istniał. On został uchylony zarządzeniem prezydenta z dnia 3 grudnia i na jego miejsce został powołany zespół do spraw ładu przestrzennego. I w zasadzie, natomiast to, że Zarząd Dróg Miejskich tak określił żądanie uzupełnienia, to już w zasadzie dyskwalifikuje konieczność uzupełnienia przez obywateli pisma, bo o ile nasze prawodawstwo na władzy publicznej stawia dość wysokie rygory, jeśli chodzi o precyzję żądań wobec obywateli, to też odwrotnie, jeśli chodzi o działalność obywateli, jest bardziej spolegliwe. No jest to pewien dorobek kilku wieków nowożytnej demokracji i państwa prawa. Natomiast nawet powiedzmy, że pójdźmy jednak, bądźmy tak liberalni dla Zarządu Dróg Miejskich i uznajmy, że chodziło to o nie opinię tego zespołu, który już nie istniał, ale o opinię zespołu do spraw ładu przestrzennego i estetyki, który został powołany zarządzeniem prezydenta z 3 grudnia 2014 roku, to paragraf 2 ustęp 1 mówi, co należy do zadań tego zespołu. Otóż należy określenie merytorycznych kryteriów i zasad umiejscowienia elementów małej architektury i mebli miejskich. Ja przypominam, że wniosek dotyczył chorągwi i napisów o treści religijno-patriotycznych, czyli to nie jest mała architektura, czyli to nie są meble miejskie, w tym również tablic pamiątkowych, to nie są tablic pamiątkowe, rzeźb, to nie są rzeźby, instalacji plastycznych, to również nie są żadne instalacje o charakterze jakimś plastyczno-artystycznym i reklamy to tym bardziej nie są. Także w zakresie merytorycznym tego zespołu nie leżą kwestie, które chcieli umieścić na placu Adama Mickiewicza wnioskodawcy, także żądanie opinii tego typu zespołu było zupełnie bezprawne. Już, no i to już jest oczywiście pierwsze dość jasne uchybienie. Drugie uchybienie polega na przewlekłości postępowania. Otóż pismem kolejnym z 8 czerwca 2015 roku, czyli półtora miesiąca po złożeniu wniosku, Zarząd Dróg Miejskich wskazał, że do pisma nie dołączono mapy ani szkicu sytuacyjnego. I 2-4 dni później wnioskodawcy uzupełnili to, natomiast tak jak mówię, ponieważ to miało miejsce półtora miesiąca od wniesienia wniosku, kolejne uchybienie prezydenta polegało tutaj na przewleczeniu postępowania. Ostatecznie w piśmie z 15 czerwca Zarząd Dróg Miejskich odmówił zarówno ustawienia tych instalacji w dniu 28, jak i 29 czerwca, wskazując, że 28 odbywają się uroczystości. I to już są te dwa pierwsze uchybienia. Natomiast jest jeszcze jedno takie główne uchybienie, tylko że zanim do niego przejdę, chcę powiedzieć jeszcze, jakie padały argumenty tutaj prawne na komisji. Otóż na komisji było twierdzone coś takiego, które się odbyło w zeszły piątek, że skarga dotyczy niewydania decyzji administracyjnej, która tutaj w tym stanie faktycznym, czy ona nie ma podstaw, by ją wydać, dlatego że plac Adama Mickiewicza nie jest drogą publiczną. I co do tego tutaj my też nie mamy uwag. Plac Adama Mickiewicza nie jest drogą publiczną, nie ma tu podstaw do wydania decyzji administracyjnej. Natomiast były właśnie podnoszone argumenty prawne, że ponieważ wnioskodawcy źle określili ten przedmiot skargi pod względem tych zarzutów prawnych, ta skarga jest nieskuteczna. Kontrargumentowaliśmy na komisji, natomiast nasza kontrargumentacja nie znalazła posłuchu. Ja chciałbym Państwu jeszcze tutaj troszkę by wzmocnić tę argumentację, którą przedstawiliśmy w piątek. Chciałem tu Państwu jeszcze trochę wskazać orzecznictwa i dorobku doktryny. Zacznijmy od tego, że postępowanie skargowe ma charakter postępowania administracyjnego, tyle że uproszczonego. Jak piszą państwo Emiaśkowska i Jawrubel w komentarzu aktualizowanym do kodeksu postępowania administracyjnego, wydanie Wolters Kluwer Lex, na jego administracyjny charakter wskazuje zarówno umieszczenie w kodeksie postępowania administracyjnego, jak i charakter organów i przedmiot skargi. Uproszczenie polega natomiast na braku stron oraz mniej sformalizowanym toku postępowania, brak jest tu toku instancji i środków zaskarżenia, a także na zastąpieniu rozstrzygnięć zawiadomieniami. I to jest koniec cytatu. I też analogicznie, także ograniczenie ono jest tylko częściowe, tak, w porównaniu z tym klasycznym postępowaniem administracyjnym. I analogicznie też twierdzi Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 17 lutego 2011 roku, sygnatura 1 OSK 196 na 11, że postępowanie w sprawie skarg powszechnych ma cechy samodzielnego, jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego uproszczonego i kończy się czynnością materialno-techniczną określoną w artykule 238 paragraf 1 KPA, informującą stronę o sposobie załatwienia skargi. Po części wynika to z tego, i to jest koniec cytatu, po części wynika to z tego, że zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 1 grudnia 1998 roku o sygnaturze 3SA 1636/97 i analogicznie ta sama treść możemy odnaleźć w postanowieniu NSA z dnia 8 maja 2009 roku o sygnaturze 2 OSK 689/09 i to jest cytat, skarga, o której mowa w artykule 227 KPA jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki. I to jest koniec statutu, tak? Czyli to jest to, o czym mówiliśmy na komisji, że nie ma wymogów formalnych co do treści tej skargi. Jest ona odformalizowanym środkiem obrony i odpowiada to faktowi, że w prawie administracyjnym istnieje ogólna zasada odformalizowania postępowania administracyjnego. I tu znowu cytat. Zasadniczo bowiem w całym tym postępowaniu strona nie musi znać prawa, nie musi prawidłowo nazywać składanych przez siebie pism. Organ kwalifikuje natomiast według treści. I to znowu jest pani Jaśkowska i Wróbel z komentarza. Dlatego też w ramach postępowania skargowego można wyróżnić czynności przygotowawcze. I tu kolejny cytat. Polegające na kwalifikacji pisma, zbieraniu wyjaśnień, zasięganiu opinii. Pomocniczo stosuje się tu zasadę prawdy obiektywnej z artykułu 7 i wypływający z niej nakaz dokładnego wyjaśnienia sprawy. Ja sam ten artykuł, wskazując na jego pomocniczy charakter, cytowałem państwu w piątek na komisji. Brzmi dokładnie ten artykuł 7 KPA w sposób następujący. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Także znowu Rada Miasta, otrzymując skargę, musi ją wszechstronnie rozpatrzyć. Tak, czy to Rada Miasta powinna dokonać wszelkich czynności, w tym celem zbadania stanu faktycznego i określenia, czy poprzez określone zachowanie faktyczne prezydent miasta Poznania nie naruszył w jakiś sposób praworządności. I ta wszechstronność również nie tyle może, ale nawet powinna wykraczać poza zarzuty prawne postawione w skardze, albowiem też jak wskazują Giełaszczyca, C. Marzysz i A. Matan w komentarzu tom drugi do KPA, wydanie trzecie, przy ocenie skierowanego do organu pisma należy badać jego treść, a nie kierować jego formą zewnętrzną. I skutek tego jest taki, że, i znowu cytat, osoba wnosząca pisma nie ma obowiązku wykazania się znajomością prawa, wiadomościami z zakresu działania organów administracji publicznej lub organizacji społecznych. Ciężar kwalifikacji prawnej pisma spoczywa zawsze na jego adresacie. I tu jest z kolei komentarz autorstwa panów profesorów Adamiaka i Borkowskiego do KPA. Tak więc oddalenie skargi, uznanie jej za bezzasadą może mieć miejsce tylko wtedy, gdy, kolejny jeszcze komentarz, cytat, przepraszam, jeśli podany w niej stan faktyczny sprawy nie odpowiada rzeczywistości, albo jeśli skarżący błędnie ocenił stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa. Jest to książka Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi autorstwa panów Chruścielewskiego i Tarno, tak? Czyli oznacza to, że oddalenie następuje ze względu na wadliwy stan faktyczny, czyli taki, który się w ogóle nie kwalifikuje w przepisów prawach pod uznanie skargi zasadną, czyli że dany stan faktyczny nie implikuje bezprawności błędnego działania organu. Także natomiast, ale tak naprawdę chciałem Państwu powiedzieć, że w zasadzie to, o czym teraz powiedziałem, nie ma znaczenia tutaj, dlatego że tutaj stan relacyjny sprawy był przedstawiony w sposób błędny na samej komisji. Dlatego, że ja przeczytam Państwu, ja wtedy jeszcze nie miałem tego materiału. Otóż wnioskodawcy złożyli odwołanie od decyzji Zarządu Dróg Miejskich i to miało być odwołanie od decyzji administracyjnej, które jak tutaj wiemy nie było podstaw, natomiast na samym końcu oni piszą w sposób następujący. Z ostrożności strona wnioskuje, by w przypadku, gdyby organ uznał, iż w przedmiotowej sprawie organ pierwszej instancji słusznie nie wydał decyzji w rozumieniu KPA, gdyż nie było ku temu podstaw prawnych, niniejsze odwołanie potraktować należy jako skargę w trybie 227 KPA składaną ze względu na zaniedbania i nienależyte wykonanie władzy publicznej przez organ. Jest to dokładnie napisane drukiem, tłustym drukiem. Także ten zakres, zarzut prawny jak najbardziej odpowiada treści KPA i samej skargi. Także zarzut został, nie tylko stan faktyczny kwalifikuje się na uznanie skargi za zasadną, ale też sam zarzut prawny został sformułowany prawidłowo. I to jest, i teraz wracając jeszcze do ostatniego zarzutu, bo mówiliśmy, że Zarząd Dróg Miejskich bezpodstawnie żądał opinii zespołu, że też w sposób przewlekły prowadził postępowanie. Dodatkowo jest tak, o czym też już było wspomniane na komisji, że prezydent, o ile prezydent dysponuje mieniem miejskim, w tym dysponuje w imieniu tutaj wspólnoty samorządowej placem Adama Mickiewicza, nie może tego robić w sposób dowolny, lecz działając w interesie publicznym, w tym biorąc pod uwagę zasady konstytucyjne. No i w mojej ocenie tutaj no sześć, można przypisać tutaj w zasadzie złamanie panu prezydentowi sześć artykułów Konstytucji. Artykuł drugi, który mówi, że RP jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Siódmym, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ósmym, ustęp 2, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Artykuł 32, ustęp 1, to jest najważniejszy z przepisów tutaj, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. To jest no, ten główny artykuł złamany przez prezydenta. Artykuł 37 ustęp 1, że kto znajduje się pod władzą RP korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Jeszcze artykuł 53, który już nie będę przytaczał, dotyczący możliwości propagowania, uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi swoich przekonań religijnych, bo też te treści miały charakter patriotyczno-religijny. Także proszę Państwa, jest tak, że tutaj pan prezydent protestuje na marszach KOD-u, dlatego że rzekomo w jego ocenie aktualny rząd łamie konstytucję, natomiast samemu w swoim no, subiektywnej praktyce dopuszcza się złamania tych przepisów konstytucji. No, z tego też względu całą tą skargę należy uznać za zasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Libiński.